uśmiechem na twarzy.
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci małe poemata składać. Ja bym to samo powiedział co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Pojechałem w gości i dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko z tamtych gwiazd światłości, przywieź mi Zośko z tamtych kwiatów woni. Bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba, wróć mi więc z kraju taką jakby z nieba. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci.
Wiersz Juliusza Słowackiego, śpiewany przez Marka Grechutę, otworzył część programu, w której królować będą Zofie, duże i małe, i nie tylko w piosenkach. Na początek opowiadanie Zosia w puszczy, napisane z myślą o dzieciach przez Marię Julię Zaleską, żyjącą w XIX wieku. Zosia w puszczy. W domu państwa Łabęskich panowało wielkie zamieszanie. Wszędzie stały spakowane kufry i wielkie paki, leżały zawiniątka. Podłoga była zarzucona słomą i sianem. Łóżka świeciły gołymi sprężynami siatek i niczym nieprzykrytymi materacami. W jednym z kątów widać było stół, na nim kołyska małej Musi, maszyna do szycia, otwarta podróżna torebka mamusi, pół grzebienia i wyszczerbione lusterko. Obok stołu, na wysokim dziecinnym krzesełku, siedziała Musia. W jednej rączce trzymała słoiczek z wazeliną, a w drugiej pół grzebyka. Grzebyk Musia wkładała do słoiczka z wazeliną, a potem starannie czesała swoją kędzierzawą główkę. Było gorąco. Wazelina topniała szybko i spływała po czółku na nosek Musi. Główka dziewczynki błyszczała od tłuszczu jak zwierciadło. Musia nie zważała na nic. Rękawkiem sukienki co chwilę ocierała spływające krople wazeliny. Była to dla niej przepiękna i zajmująca zabawa. W drugim końcu pokoju, obok krzesełka, na którym leżał okrągły ścienny zegar, stał pucułowaty, okrągły i rumiany jak jabłuszko starszy braciszek Musi, wielki urwis, Kaziutek. Dzisiaj jednak Kaziutek, pomimo ogromnej okazji do psot, był bardzo spokojny, bo oto przed chwilą mamusia poleciła Hani zdjąć zegar ze ściany, który teraz leżał przed Kaziutkiem na krześle. Szczyt pragnień i pożądań Kaziutka. Wielki zegar ścienny, który z dumą spoglądał na dzieci i basem wyzwaniał godziny, szepcząc do wtóru dzwonom – tik-tak, tik-tak. Ten piękny, dumny zegar zszedł tak nisko. Wahadło Hania mu zdjęła. Zegar musiał być bardzo zagniewany z tego powodu, bo prędko, bardzo prędko zdenerwowanym głosem powtarzał swoje tik-tak, tik-tak, tik-tak. Kaziutek stał bardzo zdumiony. Wskazujący paluszek włożył do buzi, jedną nóżkę wysunął naprzód, wypiął okrągły brzuszek, otworzył szeroko zdziwione oczy i patrzył. Patrzył. Ten jego przyjaciel musi być bardzo mądry. W każdej porze dnia i nocy szept jego był inny, dostosowany do chwili. W dzień, przy śniadaniu lub przy obiedzie zegar szeptał swoje tik-tak niedbale, no, niby od niechcenia. Ale niech tylko zmrok zapadnie, a dzieci usiądą przy kominku, zaraz głos zmienia. Na dworze huczy zawieja, mamusia czyta ciekawe powiastki, a zegar przytakuje. Tak. Tak, tak. W nocy zaś, gdy Kaziutek czasem usnąć nie może, słyszy wyraźnie z drugiego pokoju, jak zegar donośnie wyzwania. Tik-tak, tik-tak. Czego w tym dźwięku nie ma? I bajka o smoku, i o dzielnym rycerzu, co zaklętą ocalił królewnę, i o wilkołaku, co nocą po Boże błądzi. Kaziutek mimo woli zamyka mocno oczęta, wtula główkę w poduszkę, naciąga kołdrę na siebie i stara się nie słuchać donośnego szeptu zegara. I oto ten dziwny, tajemniczy, niedostępny, ponętny zegar jest teraz tak blisko. Kaziutek zbliża się powoli do zegara, otwiera drzwiczki, zagląda do środka. Na dole leży kluczyk. Kaziutek wie, jak trzeba postąpić. Widział nieraz, jak czynił to tatuś. Wkłada więc kluczyk do jednego z otworków i zaczyna kręcić. Zegar tak śmiesznie skrzeczy. Trrr! Kaziutkowi to bardzo się podoba, więc wciąż kręci i kręci. Wtem trzask. Trrr! Bęc! Wrzasnął zegar. Kaziutek przerażony odskoczył. Do pokoju weszła mamusia. Mój Boże, co się tu dzieje? Kaziu, co robisz przy zegarze? Pewno zepsułeś. No tak, naturalnie. Sprężyna przekręcona. Utrapienie z tym chłopcem. Poczekaj, da ci tatuś. Musiu, a ty co robisz? Bój się Boga, do czego ty jesteś podobna? Zosiu, Zosiu, gdzie jesteś? Prosiłam cię, żebyś zaopiekowała się rodzeństwem. Widzisz, że mamusia jest zajęta. Taka duża z ciebie dziewczynka, a żadnej nie ma pomocy. Bo, mamusiu, musiałam moje córeczki przyszykować do podróży. Właśnie, wiecznie jesteś zajęta swoimi lalkami, a dzieci nie ma kto pilnować. Ależ, mateńko, musiałam przecież im wytłumaczyć, że tatuś dostał posadę nadleśnego w Puszczy Białowieskiej i że będziemy mieszkać w wielkim lesie. Ale mamusia już nie słuchała, co mówiła Zosia. Wzięła Musię na ręce i zaniosła do kuchni, żeby ją umyć. Zosia stała strapiona. Cóż ona winna, że Musia dobrała się do wazeliny, a Kaziutek zepsuł zegarek? Czyż taka nieduża dziewczynka może upilnować dwoje dzieci? Skoro mamusia jest starsza i często mówi, że nie może już z dziećmi dać sobie rady? Ach, żeby już prędzej jechać. Tam, w puszczy, wszystko będzie inaczej. Nadeszła wreszcie upragniona chwila. Spakowano trochę rzeczy. Zajechały furmanki po resztę. Dzieci wsiadły z tatusiem i mamusią do powoziku i pojechano do Kosowa, skąd trzeba było jechać jeszcze kilka godzin koleją do Białowieży. W Kosowie tatuś wykupił bilety. Nadszedł pociąg, tragarze załadowali rzeczy, rodzice wsiedli z dziećmi do przedziału drugiej klasy, konduktor gwiznął i pociąg ruszył, ciężko sapiąc. Kaziutek z Zosią usadowili się koło okna i jakiś czas wyglądali spokojnie. Po paru godzinach znudziło ich to jednak. Krajobraz był dość jednostajny. Lasy i łąki porosłe wysoką trawą. Ogromne obszary łąk były częstokroć na ogromnej przestrzeni zalane wodą. Tatusiu, a co to jest puszcza? Pytała Zosia. Jest to wielki obszar lasu, w którym znajduje się gruby zwierz. W Polsce słynne były Puszcza Niepołomicka w Krakowskiem, Białowieska oraz Kampinoska i Łomżyńska na Mazowszu, Kozienicka w Sandomierskim. A czy Białowieska Puszcza jest wielka? O tak, jest to olbrzymi, niemal pierwotny las, który obejmuje 22 mile kwadratowe powierzchni. Kryje się tam mnóstwo zwierza i ptactwa dzikiego. Do niedawna żyło tu jeszcze około 500 żubrów. Podczas wojny wyginęły jednak wszystkie. Więc teraz nie ma żubrów na świecie, smuci się Zosia. Są jeszcze w nieznacznej ilości w zwierzyńcach, a w odmiennej rasie żyją na Kaukazie. Natomiast w gęstwinach naszej puszczy gnieżdżą się dzisiaj jeszcze łosie, sarny, jelenie, borsuki, dziki i niedźwiedzie. Rosną tu drzewa, olbrzymy, zarówno liściaste, jak i iglaste. A są miejsca tak gęsto zarosłe, że omal zupełnie przez ludzi niezbadane dokładnie. O takim lesie powiedział poeta: któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy aż do samego środka, do jądra gęstwiny? Rybak ledwie u brzegu nawiedza dno morza, myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, zna je ledwo powierzchu, ich postać, ich lice, lecz obce mu ich wnętrze, serca tajemnice. Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje. Tymczasem pociąg zatrzymał się. Tatuś wyjrzał przez okno. Ach, to już Białowieża, wysiadajcie, prędko. Wszedł tragarz, zabrał walizki. Na dworze zapadł już zmrok. Tatuś usadowił dzieci na wygodnej bryczce i rzekł do woźnicy: proszę jechać do nadleśnictwa w stoczku. Ja odbiorę resztę bagażu. Dalej dzieci nic już nie pamiętały. Były ogromnie senne i zmęczone przeżytymi wrażeniami, to też po przybyciu na miejsce zaraz usnęły. Kiedy Zosia obudziła się nazajutrz, słonko już było wysoko i natrętne jego promienie przedostawały się przez firanki do pokoju. Zosia wstała z posłania na podłodze i cichutko na paluszkach, żeby nie budzić mamusi i rodzeństwa, zbliżyła się do okna. Odchyliła firanki i omal nie krzyknęła ze zdumienia. Przed oknem roztaczał się przecudny las. Takiego Zosia jeszcze nie widziała. Dziewczynka opuściła firankę i wróciła do posłania. Obok posłania leżała na krzesełku sukienka. Na podłodze stały buciki. Nie upłynęło 5 minut, Zosia była już ubrana. Cicho na paluszkach szła teraz do drzwi prowadzących do sąsiedniego pokoju. Tu zdumienie Zosi jeszcze bardziej urosło. Obydwa okna tego pokoju wychodziły również na las. Dziewczynka wyszła z mieszkania i rozejrzała się wokoło. Dom stał w lesie, otoczony ze wszystkich stron pięknymi brzozami. Dalej rosły olbrzymie sosny. Koło ogrodzenia stał tatuś i rozmawiał z mężczyzną, który trzymał w ręku siekierę, a przez plecy miał przerzucony gruby sznur. – Tatusiu, jak tu ładnie! – Aha, wstałaś już? – Tak, tateczku. Ubrałam się cichutko, żeby nie budzić mamusi i wyszłam zobaczyć, jak wygląda puszcza. – No, właściwie tu mamy tylko początek puszczy, który nie daje jeszcze pojęcia ani o wyglądzie, ani o potędze tego lasu. Jeśli chcesz, możesz pójść ze mną na zrębowisko. Zobaczysz dopiero wtedy kawał lasu. Zosia zgodziła się z radością. Pan Łabęcki pożegnał drwala, z którym rozmawiał, i poszedł z Zosią dość wygodną dróżką leśną. Zosia rozglądała się wkoło. Las pachniał świeżą zielenią. Tysiące ptaszków wesoło świergotało na drzewach, przelatując z gałązki na gałązkę. Drobne kropelki rosy błyszczały na trawie i listkach, mieniąc się na słońcu różnorodnymi barwami tęczy. Wtem do uszu idących doleciały głuche uderzenia. – Tatusiu, co to? – Zaraz zobaczysz. To mówiąc, pan Łabęcki zboczył na wąską ścieżkę i wyszedł na dość obszerną łączkę, na której kilkunastu ludzi z siekierami w ręku uwijało się obok zrąbanych olbrzymów leśnych. – Tateczku, co ci ludzie robią? – To są drwale, rąbią drzewo. – Ale jak można niszczyć takie piękne drzewa? To tak wygląda, jakby umarł ktoś młody i zdrów. – Tak, dziecko. Widok to smutny. Bardzo ładnie go opisał Gomulicki w wierszu Pod toporem. – Posłuchaj. – O, biedne drzewa, już wam o wieczorze nie będzie śpiewał słowik, ani rano. Kiedyś w handlarskim, ponurym kantorze wyrok zakłady na was podpisano. I nikt przyszłości waszej nie odgadnie, bo każdą rzeczą los kapryśnie ciska. Jedne z was człowiek przyozdobi ładniej, będzie trubna z nich albo kołyska. Smutny jest widok cmentarnych zagonów, kiedy nad nimi płynie księżyc złoty. Smutna jest wstęga błękitna wagonów, gdy nam zabiera najdroższe istoty. Ale smutniejszych od nich i przeklętym jest obraz pustki po lesie wyciętym. Więc czemu, tateczku, nie zabronisz im niszczyć lasu? Ba, a z czegożby budowano domy, okręty, robiono meble, statki wszelkie? Staramy się tak ciąć las, aby jak najmniej go niszczyć. Tylko nieznaczna część lasu pada pod toporem. Poręby muszą być zasadzone młodymi drzewami i zanim ostatnia działka przeznaczona do wyrąbania zostanie wycięta, pierwsza pokryje się już lasem. W tej chwili ujrzał pan Łabęcki na polance synka Gajowego, 9-letniego Walka, i przywołał go. – Wstałeś już, Walku? – Chłopak uśmiechnął się. – O, ja zawsze wstaję wcześniej, a dzisiaj zerwałem się wcześniej niż zwykle, bo parę stajeń stąd żerują sarny z małymi. Chciałem je zobaczyć, bo na żer wychodzą tylko wczesnym rankiem albo gdy zmierzch zapada. – No i widziałeś? – Nie, bo czegoś się spłoszyły. – Zaznajomcie się, dzieci – rzekł pan Łabęcki. – Będziecie się spotykać, bo Walek mieszka blisko naszego domku. Dzieci zaznajomiły się szybko i kiedy wracały do domu, były już w wielkiej przyjaźni. – I ty, Walku, doprawdy widziałeś sarny z bliska? – pytała Zosia. – O, ile razy! Ukryję się gdzie na drzewie i patrzę, jak skubią trawę. – A mógłbyś mnie kiedyś zabrać? – Dlaczego nie? Mogę przyjść dzisiaj wieczorem. Ukryjemy się na wielkim dębie i zobaczysz wszystko. Walek dotrzymał słowa. Zjawił się pod wieczór i szepnął – no, jeśli chcesz, możemy pójść. Tylko prędko, bo jak się ściemni, to nic nie zobaczymy. Zosia zawahała się. Zapadał zmierzch. Trochę było straszno w lesie i bała się, czy mamusia pozwoli. – A prędko wrócimy? – Czy ja wiem, może za pół godziny. – To chodźmy. Dzieci pobiegły do lasu. Walek pokazywał drogę. Po kilku minutach zatrzymał się przed rozłożystym dębem. Tu się ukryjemy. Zosia przy pomocy Walka z trudem wdrapała się na jedną z gałęzi. Zaraz przyjdą, szepnął chłopiec. O, sarny są bardzo zmyślne i ostrożne. Gdy się pacą, wciąż rozglądają się dookoła i strzygą uszyma. W dzień i w nocy odpoczywają, karmić się wychodzą pod wieczór i o świcie. Zwykle chodzą pojedynczo. Zimą tylko zbierają się w liczniejsze statka. Matka ich jest bardzo troskliwa, pilnuje i z narażeniem życia broni swych małych. Najzabawniejsze są małe koziołki. Gdy są jeszcze małe, wyrastają im różki, które na zimę giną, a na wiosnę znowu odrastają, ale są pojedyncze. Dopiero na drugą wiosnę odrastają różki już widlaste. A pięknie rozgałęzione rogi wyrastają samcowi dopiero w czwartym roku życia. – Cicho, zdaje się, idą! Zosia wytężyła wzrok, serduszko jej biło mocno. Po chwili zza drzew ukazała się grupka saren. Na przodzie szła matka i rozglądała się niespokojnie. Za nią postępowały dwie małe, prześliczne sarenki. Stadko przystanęło i zaczęło zajadać smacznie trawkę. Dzieci przypatrywały im się z zapartym oddechem. Wtem Walek gwizdnął. Sarny momentalnie rzuciły się do ucieczki, ale teraz małe biegły na przodzie, a matka za nimi. Jakiś niedobry Walku. Po coś je nastraszył? Powiedziała Zosia z wyrzutem. Musimy wracać. Zmierzch zapada i w domu mogą cię szukać. W domu istotnie mamusia zauważyła nieobecność Zosi i dziewczynka po powrocie otrzymała porządną burę za to, że bez pozwolenia mamusi wieczorem poszła do lasu, gdzie łatwo mógł ją spotkać jakiś wypadek.
Już by słowo nie świeciło, ścichły
Dumkę Zosi pochodzącą z jednoaktowej opery Flis Stanisława Moniuszki z librettem Stanisława Bogusławskiego śpiewała Wiktoria Pomorska. Nagranie pochodzi z koncertu muzyki polskiej zorganizowanego 10 lat temu przez istniejący wówczas w London okręg Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
Zapraszamy do reklamy.